On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa. Zgodnie z obietnicą z zeszłego miesiąca, dziś będziemy rozmawiać o cesarzu Konstantym. O, według mnie, najważniejszej osobie w historii chrześcijaństwa, zaraz po tych wszystkich osobach, które opisane są w Piśmie Świętym. No bo oczywiście nie ma co porównywać do świętego Pawła, do świętego Piotra. Już jednak, gdybyśmy porównali Konstantyna do różnego rodzaju wybitnych świętych, papieży, to uważam, że jego wpływ na historię w ogóle świata oraz wpływ na historię Kościoła jest tak olbrzymi, że nie ma co szukać drugiej takiej osoby, która miała tak olbrzymi wpływ na losy naszej religii. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w zeszłym miesiącu omawiałem Państwu los pierwszych chrześcijan, czyli tych pierwszych trzech wieków, w którym nasi bracia wierzą, ci tacy już sprzed wieków, mieli bardzo trudną sytuację życiową. Znaczy, chrześcijaństwo było prześladowane, oni nie mogli swobodnie tego kultu pełnić. Jednakże, jak tam wtedy udowodniłem, nie można tych pierwszych trzech wieków traktować jako jedno, ponieważ przez te trzy pierwsze wieki chrześcijaństwo bardzo się mocno rozwija. I gdy dochodzi do rządów cesarza Dioklecjana, chrześcijanie są bardzo mocno prześladowani. Jest to prześladowanie, że tak powiem, państwowe w całym imperium. Natomiast Dioklecjan twierdzi, że prześladuje chrześcijan nie ze względu na wiarę, tak jak wcześniej to było, tylko ze względu na to, że Kościół, który stanowi niecałe 10% społeczeństwa Rzymu, jest tak dobrze zorganizowaną strukturą, że stanowi państwo w państwie. Na to Dioklecjan zgodzić się nie może. Proszę Państwa, cesarz Dioklecjan, bo tutaj ważne, żeby o nim powiedzieć, był człowiekiem, który w ogóle próbował reformować państwo. Walka z chrześcijaństwem była jednym z sposobów naprawy państwa rzymskiego, które, umówmy się, systematycznie już teraz upada. Drugim takim pomysłem było podzielenie Imperium Rzymskiego na dwie części, wschód i zachód, oraz oddanie władzy nad tymi częściami aż czterech władcom. Znaczy, było dwóch władców głównych, wschodu i zachodu, oni mieli tytuły Augustów i dwóch, którzy im pomagało, czyli to były tytuły cesarzy. No i proszę Państwa, cytując Rana Atkinsona z doskonałego serialu komediowego Czarna Żmija, ten pomysł może był fajny, gdyby nie jeden podstawowy fakt. Miał on jedną zasadniczą wadę. Był głupi, ponieważ nikt tak naprawdę nie chce, nawet do dzisiaj, dzielić się władzą. W związku z tym, gdy pojawiło się czterech władców, oni zaraz zaczęli walczyć między sobą o to, żeby tak naprawdę był tylko jeden, którego wszyscy będą musieli słuchać. I tutaj pojawia się cesarz Konstanty. On wprawdzie nie był jednym z tych pierwszych władców z tej czwórki, jednakże był synem jednego z cesarzy i po jego śmierci swojego ojca, został przez legiony ogłoszony następcą, ogłoszony cesarzem Zachodu. No i on nie był człowiekiem jakimś takim obcym swojej kulturze i oczywiście postanowił od razu walczyć o to, aby być jedynym władcą w cesarstwie. Oczywiście nie będę tu opowiadał o tej całej historii, ponieważ jak mamy czterech władców, proszę Państwa, to są olbrzymie tereny, to jest wiele walk, to są lata, zanim on dojdzie do tego poziomu bycia jedynym władcą. Natomiast chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że to będzie też bardzo ważny aspekt jego życia. Natomiast będziemy rozmawiali o innym aspekcie jego życia, czyli właśnie o religii chrześcijańskiej. Początkiem spotkania religii chrześcijańskiej, według mitu, jest bitwa, którą Konstanty stoczył w 312 roku na tak zwanym moście milwińskim. Proszę Państwa, tam ponoć on dostał objawienia, gdzie mu się objawił sam Jezus Chrystus, który ukazał mu swój znak i powiedział, czyli krzyż, i powiedział, że on pod tym znakiem zwycięży. No i rzeczywiście Konstanty ponoć kazał żołnierzom ten znak przywdziać, walczył pod tym znakiem, no i zwyciężył. I to miał być początek jego nawrócenia. Proszę Państwa, ja w to nie wierzę z dwóch powodów. Po pierwsze, jako chrześcijanin, a po drugie, jako historyk. Jako chrześcijanin nie wierzę, bo nigdy nie słyszałem, żeby wcześniej, przez trzy pierwsze wieki, proszę Państwa, religia chrześcijańska to była religia męczenników, religia ludzi, którzy mieli odwagę oddawać życie, a w tym momencie nasz Zbawiciel przychodzi po to, żeby komuś powiedzieć: słuchaj, jeżeli postawisz na mnie, to ja ci pomogę powybijać wszystkich twoich wrogów. Więc co mi się absolutnie nigdy nie podobało już w czwartej klasie szkoły podstawowej, gdy pani na historii nam tak przeskoczyła z tego prześladowania do tych morderstw, to ja mówię, że coś jest nie tak, coś w to nie wierzę. Natomiast no druga rzecz, nie wierzę w to jako historyk i tutaj już mam większe pole do popisu. Proszę państwa, o tych faktach wiemy z przekazów o wiele późniejszych niż za życia Konstantyna. To znaczy pierwsze źródła mówiące o jego życiu, między innymi Eusebiusz Cezarei, taki jego pomocnik, który opisywał historię chrześcijaństwa, a także losy rządów cesarza Konstantyna, absolutnie Eusebiusz o tym nie pisze. Dopiero późniejsze teksty mówią o tym, o tej rzekomej wizji. Więc tutaj ja bym powiedział wprost, czegoś takiego nie było. To później, szukając powodów, dlaczego Konstanty robił to, co robił, o czym zaraz powiem, wymyślono sobie tak romantyczną wizję nawrócenia. Natomiast, proszę państwa, cesarz Konstanty rzeczywiście po tej bitwie, gdy wkracza już do imperium, no jest w jakiś sposób łączony ze sprawą chrześcijan. On już zaczyna deklarować, że chrześcijanie to nie są żadni przeciwnicy tego państwa, a wręcz przeciwnie, mogą być bardzo ważnym i istotnym elementem funkcjonowania jego państwa. W roku, i to jest taka bardzo ważna data, 313, dochodzi do tak zwanego Edyktu Mediolańskiego, gdzie cesarz Konstanty spotkał się ze swoim odpowiednikiem wschodnim, bo to jeszcze było, mówię, dwóch władców, i postanowili oni wydać edykt, w którym twierdzą, że żadna religia nie może być prześladowana w Imperium Rzymskim. Znaczy każdy może wyznawać dokładnie to, co chce. I chodziło tu głównie o chrześcijan, bo tak jak mówiłem, w zeszłym miesiącu wszystkie religie pogańskie w Rzymie były uznawane. Religia judaistyczna, mimo że była inna od religii pogańskiej, ale miała swoją historię niezwykle głęboką, niezwykle długą, też była uznawana. Natomiast jedyną religią, która nie była uznawana, to było chrześcijaństwo. Więc edykt mediolański tak naprawdę dotyczył tylko i wyłącznie chrześcijan. I tak jak odpowiednik wschodni cesarza Konstantyna wrócił do domu i znów zaczął prześladować chrześcijan, tak nasz bohater od tego czasu zaczyna chrześcijan, że tak powiem, wywyższać. To znaczy zaczyna stawiać na tą kartę, na te 10% społeczeństwa, gdyż w jego rozumowaniu chrześcijaństwo miało być nowym spoiwem, które będzie łączyło cesarstwo, które on chce zbudować. Proszę państwa, bardzo ważne, edykt mediolański nie był tym edyktem, to są już późniejsze lata, gdzie chrześcijaństwo było jedyną religią starożytnego Rzymu. Absolutnie nie. Była równość wszystkich religii. Natomiast cesarz swoim zachowaniem dość mocno ukazuje, na co on tak naprawdę stawia, jaką religię będzie tak naprawdę chciał wyznawać. Jego najbliżsi współpracownicy to byli już biskupi. Najpierw Chozjusz, a potem dwóch Eusebiuszów, czyli z Nikolodem i z Cezarei, którzy pomagali mu w rządzeniu państwem. Chciałbym, żeby państwo zobaczyli, jak to istotne było dla Konstantyna i jak to było wielkie ryzyko dla niego. Jak wspomniałem ostatnio, w cesarstwie rzymskim cesarz był uznawany za Boga. W związku też z czym po edykcie mediolańskim formalnie Konstanty nie zrzekł się tego tytułu. Jednakże ze względu na swoje zachowanie, czyli propagowanie religii, która zakłada, że jest jeden Bóg i absolutnie nie ma żadnego innego i nikt nie może się nazywać Bogiem, był tylko jeden Syn Boży, cesarz pozbywa się tytułu Boga. No, proszę państwa, to jest rzecz według mnie po ludzku niesamowita. Każdy z nas uwielbia być chełpiony. Mamy taką naturę skażoną grzechem. Jesteśmy często egoistami. Wszyscy lubimy wspaniałe tytuły. Natomiast tutaj człowiek, który ma największe tytuły, który tak naprawdę ma prawo od urodzenia, był święcie przekonany, że jak zostanie cesarzem, będzie miał prawo, żeby wszyscy mu oddawali cześć boską, on z tego sam rezygnuje. W historii świata znam tylko takie dwa przypadki. No to jest oczywiście cesarz Konstanty, ale drugim przypadkiem, o którym warto tu wspomnieć, to jest cesarz Japonii zaraz po przegranej wojnie. Tylko tamten znów przyznał, że nie jest Bogiem. Nie dlatego, że miał taki, nie wiem, moment nawrócenia, tylko dlatego, że wojna, wiadomo, przez Japonię została przegrana i Japończycy absolutnie nie mogli się z tym pogodzić, ponieważ logicznie im to nie funkcjonowało, bo skoro cesarz był Bogiem i kazał przystąpić do wojny, no to znaczy, że tego nie może cofnąć i tą wojnę trzeba kontynuować, a nie wolno się poddawać. Cesarz Japonii wiedział, że trzeba się poddać, dlatego przyznał, że nie jest Bogiem i że się pomylił, a nie dlatego, że miał jakieś poruszenie serca. A cesarz Konstanty zrobił coś zupełnie innego. On wprawdzie był wychowany, że on będzie najwyższym kapłanem, że on będzie człowiekiem ważnym. W związku z tym po wprowadzeniu chrześcijan do swojej, można powiedzieć, świty, wcale nie postanowił być taką szarą myszką, tylko bardzo mocno zaczął ingerować w życie Kościoła, o czym zaraz będę mówił, natomiast już nigdy nie stwierdzi, że jest Bogiem. Wprawdzie nie oznacza to, że po tych wydarzeniach, czyli po tej bitwie, o której mówiłem, po edykcie mediolańskim, cesarz Konstanty jest takim chrześcijaninem stuprocentowym. Proszę Państwa, bardzo ważne. Kościół wschodni do dziś uznaje cesarza Konstantyna za świętego. Czci go jako 13 apostoła, co jest lekką według mnie przesadą. Kościół zachodni nigdy nie uznał cesarza Konstantyna za świętego, w czym jest bardziej uczciwy, dlatego że cesarz Konstantyn nie był chrześcijaninem. I to jest bardzo ważne. Wszystkie te rzeczy, o których zaraz będę mówił, gdzie cesarz Konstanty rzeczywiście, ja uważam, że był w jakiś sposób wybrany przez Boga, aby pomóc chrześcijanom, tak jak nasz tytuł audycji mówi, to tak naprawdę robił jako poganin. Cesarz Konstanty bowiem ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. Dopiero w momencie, w którym wiedział, że na pewno umrze, przyjął chrzest święty. Czyli jeżeli wierzymy, że tak naprawdę chrześcijaninami jesteśmy od momentu chrztu, to on tak naprawdę nie był chrześcijaninem, gdy zaczął propagować religię chrześcijańską jako najważniejszą. Można spytać dlaczego. Znaczy odpowiedź jest dość prosta, ponieważ był grzesznikiem. Nie chciał rezygnować z bycia władcą, nie chciał rezygnować z pewnych uciech, umówmy się, cielesnych i nie chciał rezygnować z sposobu polityki, którą uprawiał. On między innymi dopuszczał się podczas tych swoich rządów do morderstw politycznych, między innymi kazał zamordować swoją żonę. Był człowiekiem raczej gwałtownym. Ale wprowadzenie chrześcijan do swojej świty sprawiło, że chrześcijanie po pierwsze nie byli prześladowani. Proszę Państwa, skończył się ten straszny moment w historii chrześcijaństwa, w którym to chrześcijanie bali się o swoje życie. Po drugie, niezwykle ważne, nowa idea państwa Bożego na podstawie, że tak powiem, religii chrześcijańskiej spowodowała między innymi powstanie miasta, które się nazywało Konstantynopol. Konstantynopol to była taka faktoria. Ona już tam ktoś mieszkał. Jednakże cesarz postanowił wynieść się z Rzymu, który jest miastem pogańskim i tak naprawdę rządzonym przez senat, do nowego miasta, do nowego Rzymu, on tak to nazywał, który będzie miastem całkowicie chrześcijańskim. W Rzymie wprawdzie on zaczyna nadawać ziemię kościołowi. Między innymi papiestwo otrzymuje Lateran. Kościół tam świętego Pawła jest na Lateranie. Czyli jest to taka niezwykle istotna świątynia, bazylika większa, świątynia chrześcijaństwa. Biskupi na zachodzie zaczynają otrzymywać nadania ziemskie, co wcześniej w ogóle nie funkcjonowało. Natomiast tak naprawdę Konstanty wynosi się z zachodu, który uważa, że jest pogański, ciemny, przyjeżdża na wschód i tu buduje swoją nową siedzibę. I tu buduje swoje nowe państwo. Mimo, że nie był chrześcijaninem, uważa, że to państwo powinno być całkowicie chrześcijańskie. Oczywiście to stworzyło pewne problemy. Stworzenie nowej placówki Konstantynopola, które miało być państwem chrześcijańskim, wymagało ustanowienia tam biskupstwa. No i wiadomo, że jeżeli ktoś tworzy już takie wielkie, wspaniałe państwo, to chce, żeby ten biskup był znaczącym biskupem, a nie tylko jakimś podległym biskupowi na przykład rzymskiemu, czy też biskupowi z Antiochii, czy też biskupowi z Aleksandrii, bo to były trzy najważniejsze biskupstwa w świecie rzymskim. Więc biskup Konstantynopola powoli zaczyna budować też swoją niestety potęgę polityczną, a nie tylko religijną, co ostatecznie doprowadzi do konfliktów z Zachodem i z papiestwem, czyli z Rzymem, a kiedyś, niestety, do rozłamu chrześcijaństwa. Dlatego mówię, że cesarz Konstanty jest niezwykle istotny dla naszej historii, ponieważ to, co on zaczął, tak naprawdę procentowało po wiekach. To, że na przykład zbudował Konstantynopol, ustanowił tam nowe biskupstwo i tak naprawdę tam umieścił centrum życia chrześcijańskiego, tylko i wyłącznie na zasadzie swojego widzimisię, spowodowało kiedyś tak zwaną wielką schizmę, czyli rozdział wschodu od zachodu chrześcijaństwa. Oczywiście długo jeszcze to będzie trwało, ale to już był ten początek. Proszę Państwa, cesarz Konstanty został, że tak powiem, no, powołany przez Boga na to swoje stanowisko, można powiedzieć, to takie poruszenie serca otrzymał w niezwykle ważnym momencie dla chrześcijaństwa. W momencie, w którym rozpoczynają się istotne problemy i kłótnie dogmatyczne i teologiczne, które groziły rozpadowi chrześcijaństwa. Pierwszym takim problemem były problemy, które były w Kartaginie i to była tak zwana sprawa donatystów. Proszę Państwa, żeby tak szybko powiedzieć, wiadomo, były te prześladowania za Dioklecjana i jak mówiłem w zeszłym miesiącu, nie wszyscy chrześcijanie byli na tyle odważni, aby oddawać życie za wiarę. Część z nich zrezygnowało z bycia chrześcijan, aby uratować swoje życie. Gdy sytuacja się zmieniła, to znaczy, że gdy już można było wiarę bez problemu wyznawać, ci chrześcijanie, którzy odeszli, chcieli wrócić do kościoła. I tamtejszy biskup, po oczywiście nakazie pokuty, pozwolił im wrócić do kościoła. Natomiast znaleźli się tacy na czele z ówczesnym diakonem, on miał właśnie na imię Donat, którzy stwierdzili, że absolutnie nie wolno tym ludziom wracać do kościoła. Że oni są niegodni, że oni są godni tylko i wyłącznie potępienia, wyrzekli się Jezusa i mają sobie iść precz. Ten konflikt w Kartaginie był olbrzymi, tam bardzo wielu ludzi bogatych też było, jakby powiedzieć, zaangażowanych w ten konflikt i tam zaczęło się chrześcijaństwo powoli rozpadać. Gdy dowiedział się o tym cesarz, który absolutnie nie wiedział tak naprawdę o co chodzi w tym konflikcie, kazał go natychmiast zażegnać, gdyż, mamy tutaj te słowa zapisane za pośrednictwem Eusebiusza, bał się, że konflikt w łonie chrześcijańskim spowoduje gniew Boga. Proszę Państwa, nigdy wcześniej, to też jest już nowość, nie było takiej argumentacji. Oczywiście argumentacja była, że gniew Boga, choćby weźmy świętego Pawła, powstanie, jeżeli będziemy nie wierzyli w Chrystusa, jeżeli będziemy żyli w grzechu. Tak? Cesarz Konstanty twierdził, że jeżeli ten konflikt nie zostanie zażegnany, to może przyjść gniew Boga nie na zasadzie takiej moralnej, czy też nie na zasadzie świętej później, po śmierci, że będziemy rozliczani z tego, tylko że może przyjść trzęsienie ziemi, może przyjść ogień piekielny, który spadnie na nas z nieba, może przyjść, nie wiem, jakaś zaraza. To już było coś nowego. Widać, że cesarz Konstanty wprowadzał swoją mentalność pogańską do chrześcijaństwa. Nikt z nim nie dyskutował, ponieważ wszyscy uważali, że jest to opatrznościowe, że on tak mocno ingeruje w chrześcijaństwo, że tak naprawdę nikt nie pytał, czy to ma sens, czy sensu nie ma. Cesarz Konstanty między innymi nakazał biskupom Brytanii, było ich trzech, tutaj imiona akurat absolutnie, proszę Państwa, nie są ważne, bo to są ludzie, którzy zginęli w dziejach historii, aby rozpatrzyli tą sprawę. I w 314 roku w Arles właśnie tych trzech biskupów podjęło decyzję, że to donatyści, czyli ci, którzy no, nie chcą dać miłosierdzia tym grzesznikom, którzy kiedyś odeszli z kościoła, mają się nawrócić albo odejść z kościoła. Niezwykle ważny dokument. Dla mnie sprawa donatystów jest niezwykle ważna. Uważam, że często historycy kościoła, czy też my jako chrześcijanie o tym zapominamy. To był moment, w którym kościół, wprawdzie pod butem cesarza, który nakazał, aby to szybko zostało załatwione, stwierdził, że bardziej chrześcijańskie jest przebaczać tym, którzy odeszli, niż trwać w uporze i złości przeciwko grzesznikom. I to donatyści zostali uznani heretykami. Jest to niesamowity moment według mnie, który jest początkiem budowania całej teologii spowiedzi, całej teologii nawrócenia i pokuty grzeszników, którzy są już w kościele. Nie tym, którzy są poza kościołem, ale tych, którzy są już w kościele. Drugim olbrzymim i jeszcze większym tak naprawdę problemem, tu już teologicznym, był problem Ariusza. Ariusz to był kapłan, który twierdził, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Był Synem Bożym, był Mesjaszem, ale nie był istotowo zjednoczony z Bogiem. On sprzeciwiał się biskupowi Antiochii, który oczywiście twierdził inaczej. Dziś dla nas to nie jest problem teologiczny. Dziś wiemy, że jest Trójca Święta, dziś wiemy, że Syn Boży jest równy Ojcu, a jest jeszcze w tym wszystkim Duch Święty. Wtedy to nie było takie proste, wszyscy to mieli jakieś takie odczucie, wiedzieli niby jak to jest, ale nie zostało to jasno skatalogowane i ten problem był problemem gnębiącym Kościół przede wszystkim na wschodzie. Na zachodzie już mniej, ale Kościół wschodni. Między innymi obydwoje ci Eusebiusze, o których mówiłem, którzy byli, jakby to powiedzieć, pomocnikami cesarza Konstantyna, twierdzili, że Ariusz ma rację, czyli można dzisiaj powiedzieć myśli heretyckie, ponieważ też tak naprawdę dużo się nad tym nie zastanawiali, tylko po prostu ta argumentacja Ariusza bardziej do nich przemawiała. Natomiast cesarz Konstanty, gdy dowiedział się, że już jeden problem został zażegnany, natomiast w tej chwili tworzy się kolejny problem, to przyznam szczerze, że się dość mocno zdenerwował. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Co go te konflikty teologiczne interesowały? Odpowiedź jest prosta, nic. Absolutnie go to nic nie interesowało. Interesowało go jednak coś innego. On stawiał na nową kartę. Tą kartą mieli być chrześcijanie, ponieważ chrześcijanie to byli ludzie dość dobrze zorganizowani, ale też wykształceni. Ci biskupi rzeczywiście to nie byli prości rybacy, tylko to byli ludzie z dużą wiedzą. On chciał, żeby to była przyszła elita jego państwa. Dlatego nie mógł sobie pozwolić, żeby ten kościół się w tej chwili rozpadł. Proszę Państwa, co by się zdarzyło, gdyby chrześcijaństwo zaczęło się rozpadać? Cały jego wysiłek by upadł. Dlatego cesarz Konstanty pewnie za pomocą swoich pomocników wpadł na genialny pomysł. Oczywiście funkcjonowały wcześniej synody biskupie, czyli takie lokalne spotkania, gdzie biskupi dogadywali pewne kwestie. Natomiast on wyszedł z dziejów apostolskich i tutaj na pewno któryś z jego doradców mu w tym pomógł i znalazł w dziejach apostolskich moment, tak zwany, my to nazywamy dzisiaj Sobór Jerozolimski, w którym Paweł i Piotr spotykają się w Jerozolimie wraz z starszymi kościoła i dyskutują na temat bardzo ważnego problemu tamtych czasów, czyli na temat problemu pogan. No to on sobie doszedł do wniosku, że skoro, cesarz Konstanty, że skoro już kiedyś tak rozwiązano olbrzymi problem, który mógł podzielić Kościół, to zróbmy to jeszcze raz. Pierwszy sobór ekumeniczny, który został zwołany w Nicei, to jest bardzo blisko Konstantynopola, sprowadzono tam 230 biskupów, byli to głównie biskupi wschodu. Z zachodu było tylko kilku biskupów, nawet nie przybył papież, tylko wysłał swoich przedstawicieli i tam dyskutowano na temat problemu, który zaistniał. Co jest niezwykle ważne, jeżeli spojrzymy na ikonografię wschodu, która pokazuje Sobór Nicejski, tam w centrum stoi cesarz. To cesarz, często siedzący na równi z biskupami, jest tym, który zwołuje sobór. Żaden papież, żaden biskup Konstantynopola, czy też biskup Antiochii. Cesarz, czyli władza świecka, zwołuje biskupów, aby ci dogadali się co do prawd wiary. Ten sobór zakończył się oczywiście sukcesem, ponieważ tylko dwóch biskupów wschodu nie zgodziło się z tezami tam zawartymi, co uważam, że przy tak dużej liczbie i tak dużym podziale, który już wtedy w kościele funkcjonował, było rzeczywiście niezwykłym sukcesem. Natomiast ten sukces też jest zawdzięczany właśnie cesarzowi. Jak powiedziałem, on absolutnie nie rozumiał problemu. Jednakże gdy policzył sobie, że większość biskupów, bardzo nieduża większość, twierdzi, że Ariusz żyje w błędzie, zaraz zaczął przekonywać swoim autorytetem. Ja już sobie to potrafię wyobrazić, proszę Państwa, jak on przekonywał tych biskupów. Zaczął przekonywać biskupów, aby uznali tezy większości za swoje. Nie mamy pojęcia, jak dokładnie wyglądały te rozmowy, ponieważ no, nie zachowały się żadne z tego wydarzenia źródła. Natomiast wiemy oczywiście, co na tym soborze zostało ustalone. Po pierwsze data Wielkanocy, było to oczywiście przy okazji, ale bardzo ważne wydarzenie, że już teraz wszyscy chrześcijanie ustalają Wielkanoc na ten sam dzień. Po drugie credo, czyli wyznanie wiary. A po trzecie stwierdzono, że Ariusz absolutnie nie ma racji. I nawet dwóch Eusebiuszów, czyli tych najbliższych doradców cesarza Konstantyna, przyznało, że się wcześniej myliło. I tak jak wspomniałem, tylko dwóch biskupów wschodu, których tutaj imiona też nie padną, zostało wykluczonych z kościoła, gdyż do końca trwali oni w swoim uporze. Czyli proszę zwrócić uwagę, że cesarz Konstanty, mimo że był poganinem, tak jak wcześniej udowodniłem, mimo że był człowiekiem zupełnie nierozumiejącym chrześcijaństwa, wpłynął pozytywnie na dwa olbrzymie konflikty, które były wtedy w kościele, które mogłyby kościół zniszczyć i doprowadził nie tylko do zażegnania tych konfliktów, ale do stworzenia pewnej nowej rzeczywistości. Tak jak mówiłem, w przypadku donatystów była to rzeczywistość przebaczania grzechów, bardzo taka jasna, a w przypadku problemu ariańskiego idea soboru, jako spotkania biskupów, którzy dogadują się co do najważniejszych rzeczy. Proszę Państwa, sobory to poza papiestwem najważniejsze rzeczy w chrześcijaństwie. To sobory od tej pory będą decydowały, co jest zgodne z nauką chrześcijańską, a co nie jest zgodne z nauką chrześcijańską. Przecież mówi się o tym, że żyjemy w czasach Soboru Watykańskiego II. Gdyby nie cesarz Konstanty, gdyby nie jego pomysł i nie jego autorytet, że on wziął tych wszystkich biskupów, można powiedzieć, pod buta, kazał im się spotkać w jednym miejscu i kazał się dogadać, nie byłoby nigdy soborów. Autorytet soboru w Nicei i sukces w soboru Nicei spowodował, że Kościół od tej pory już zawsze będzie sięgał po sobór jako odpowiedź na aktualne problemy. autorytet, tak jak powiedziałem, tego soboru, czyli że on wyszedł, będzie też ważny dla ojców soborowych każdego soboru, że sobór trzeba zakończyć, że w soborze trzeba się dogadać i jeżeli ktoś nawet ma inne zdanie, to ostatecznie musi ulec na przykład większości. Co oczywiście później powoduje różnego rodzaju problemy, często też schizmy, praktycznie po każdym soborze dochodziło do takiej schizmy, do jakichś jacyś biskupi nie zgadzali się z podjętymi tam decyzjami, ale prawda jest prawdą. To oto cesarz Konstanty wprowadził niezwykle ważny element, który będzie miał znaczenie w całej historii chrześcijaństwa. Jak wspomniałem na początku, cesarz Konstanty nie był chrześcijaninem. I tak naprawdę to, że on stawiał na tych chrześcijan, że nadawał ziemię biskupom, że to biskupi byli jego najbliższymi współpracownikami, że zbudował Konstantynopol, który był całkowicie chrześcijańskim miastem. To, że niestety zaczęło dobre być chrześcijaninem. Co to znaczy? Znaczy, to był interes. To już jest straszna rzecz. Znaczy, niektórzy Rzymianie twierdzili, że zostaną chrześcijanami, a co tam, niech im będzie, ten Bóg, tamten Bóg. Zrobimy biznes przy nowym cesarzu. To oczywiście były też pewne minusy, o których należy pamiętać. Gdy Luter krytykował chrześcijaństwo, oczywiście w wydaniu katolickim, zawsze wychodził od kościoła Konstantyna. Zawsze twierdził, że Konstantyn był strasznym człowiekiem, który zniszczył kościół, zniszczył jego pierwotną świętość. Natomiast trzeba powiedzieć sobie szczerze, minusy tego władcy były. Jak wspomniałem, ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. Natomiast miał on niezwykle ważny wpływ na los chrześcijan. Po pierwsze i najważniejsze, proszę pamiętać, pozwolił odetchnąć tym ludziom. Czyli pozwolił poczuć się w końcu jak u siebie w domu. Pozwolił im, że nie bali się o swoją wiarę. Po drugie, doprowadził do niezwykłego rozwoju tej religii. To znaczy, chociaż nie chrzcił, chociaż nie ewangelizował, to już to, że dał takie możliwości, sprawiło, że chrześcijaństwo wpadło w niezwykłe tempo rozwoju, ewangelizacji. Po trzecie, nawet te minusy, czyli to, że w końcu to zaczął być biznes być chrześcijaninem, spowodowały pewne dobre rzeczy. Oto prawdziwi, tak można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście prawdziwi chrześcijanie, ludzie, którzy chcieli żyć prawdami ewangelicznymi, zobaczyli, że świat już nie jest przeciwko nim, tylko świat zaczął z nimi żyć w zgodzie. Doszli do wniosku, że to nie jest dobre rozwiązanie i rozpoczęli tworzenie wspólnot zakonnych. Dzięki właśnie Konstantynowi i temu, że niektórzy widzieli biznes w byciu chrześcijan, stworzył się cały ruch najpierw pustynny, a potem zakonny. Gdyby nie Konstantyn, nie byłoby zakonów. Ponieważ to odpowiedź, taki bunt taki chrześcijan, tych takich, którzy chcieli żyć rzeczywiście prawdziwie na te zmiany, to było stworzenie życia zakonnego. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli też jakąś refleksję nad cesarzem Konstantym. Tak na końcu od siebie chciałem powiedzieć, że mi ta postać pokazuje, że Pan Bóg rzeczywiście często działa nieszablonowo. Wybiera sobie ludzi różnych. Jak w Piśmie Świętym mamy peany na temat choćby Aleksandra Macedońskiego, który nigdy nie był człowiekiem wierzącym w jedynego Boga, ale tak zmienił politykę Bliskiego Wschodu, że Pismo Święte nazywa go wybrańcem Boga, ponieważ on między innymi pozwolił Żydom też odetchnąć. Tak uważam, że cesarz Konstanty też przez Pana Boga w jakiś sposób był wybrany. Uczy nas to, że nikogo nie możemy sądzić, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co Pan Bóg nam przewidział i jaki będziemy mieli udział w jego historii. Dziękuję i słyszymy się za miesiąc.